Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś w porannej rozmowie senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Trzecia Droga. Odrobiłem lekcję, nauczyłem się nowej nazwy.
Dzień tak dobry. Jest. Dzień dobry, kłaniam się.
Witam serdecznie. Trzecia Droga, pan się widzi na tej drodze z Szymonem Hołownią, no bo to już ten alians jest przyklepany.
To trudno, żebym się nie widział. Oczywiście, że się widzę. Jeśli pan mnie pyta, co rozumiem pod pojęciem trzeciej drogi, to przede wszystkim myślę, to co pierwsze przychodzi mi na myśl, to pewne wyjście z tej 20 lat toczonej już prawie awantury między dwoma największymi partiami.
20 lat trzecia droga próbuje powstać.
Tak, że to jest mniej więcej tak, że z automatu, jeśli jedna strona coś powie, to druga musi być przeciwko, bez specjalnej analizy. Ja bym powiedział tak, oczywiście, że jest jasne, że my podtrzymujemy, bo nie możemy nie podtrzymywać naszych zastrzeżeń co do praworządności Trybunału Konstytucyjnego i bardzo wielu złych posunięć obecnie rządzących. Ale to nie znaczy, żeby koniecznie w każdej sytuacji wpisywać się w tą walkę plemion. Wystarczy wejść na Twittera, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, tak jakby w mikroskali.
Próbuję pan między bańkami poruszać się, bo to jest bardzo trudne, bo można się tak zaczytać, że właściwie nie wychodzi się z jakiejś jednej narracji.
To prawda. No i myślę, że warto, że warto jest próbować to zrobić. Warto jest powiedzieć sobie, że są pewne sprawy, które nie muszą być koniecznie każda z nich elementem przepychanki.
Panie senatorze, nie pytam przez przypadek o Szymona Hołownię, bo pan widzi się z Szymonem Hołownią, gorzej z samym Szymonem Hołownią. Pamięta pan jego reakcję na pański wpis na temat Tomasza Terlikowskiego i tej jego krucjaty przeciwko pedofilii w kościele. Szymon Hołownia mówi tak, będę miał bardzo poważne obiekcje co do obecności pana senatora Libickiego po tak absurdalnym, niemądrym wpisie i tak dalej, i tak dalej. Szymon Hołownia pana nie chce, tak to rozumiem.
Po pierwsze, ja już wielokrotnie tłumaczyłem to i jeszcze raz uznaję pana pytanie za dobrą okazję, żeby to wytłumaczyć, że w żaden sposób w moim wpisie nie chciałem w żaden sposób, powtarzam, umniejszać cierpienia ofiar pedofilii. To jest straszna zbrodnia, czy się dzieje w kościele, czy poza kościołem. Z całą pewnością w kościele tych przypadków jest więcej, niż się wielu wierzącym wydaje, ale to też nie jest tak, jak pisał pan Terlikowski, że w każdej parafii, w każdym klasztorze i tak dalej.
Uznaję tę odpowiedź, panie senatorze.
I tego dotyczył
tylko
mój wpis.
Tylko czy Szymon Hołownia uznaje.
I tego dotyczył mój wpis. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Hołownia, po raz kolejny to mówię, mówiłem to już u Bogdana Rymanowskiego w Polsacie, no mam nadzieję, że przyjmuję to tłumaczenie, a jeśli będzie okazja do osobistej rozmowy...
No właśnie, nie było okazji do rozmowy.
No ale ja bym powiedział tak, niech pan pamięta o tym, że jesteśmy trochę też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, znaczy Szymon Hołownia jeszcze nie, ale chodzi mi o to, że to się odbywa, te wszystkie rozmowy odbywają się na poziomie poselskim. Myślę, że jakaś rozmowa się odbyła między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Skoro Władysław Kosiniak-Kamysz w RMF-ie na pytanie Roberta Mazurka stanowczo oświadczył, że Jan Filip Libicki jest kandydatem, mogę z tego domniemywać, że to tłumaczenie zostało przyjęte przez pana przewodniczącego Hołownię. A jeśli nie, to je powtórzę.
Bardziej się zastanawiam trochę nad spoiwem, który was łączy, bo antypis i antypo, tak to nazwę w skrócie, bo to jest ta trzecia droga, bardzo skrótowo, czy to wystarczy? Bo widzę na przykład podejście do spraw ekologicznych w Unii Europejskiej jest zupełnie różne. Szymon Hołownia akceptuje każde rozwiązanie, które jest w tej chwili na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej forsowane, choćby bezwzględny zakaz produkcji nowych samochodów z silnikami spalinowymi po 2036. Wy mówicie zupełnie coś innego. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Unia idzie na manowce, idzie w system nakazowo-zakazowy, że to dąży do kompletnego, użył określenia, rozwalenia tego projektu. No to są diametralnie różne podejścia.
Proszę pana, przecież my nie twierdzimy, że w każdej sprawie mamy to samo zdanie. Zresztą ten
to jest fundamentalne.
Zresztą sekundkę. Zresztą ten zapis z umowy między oboma partiami, która została ujawniona, że po wyborach to mają być dwa odrębne kluby parlamentarne, pokazuje, że tych różnic jest całkiem sporo, ale co do pewnych zasadniczych kwestii, żeśmy się dogadali, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że to jest porozumienie wyborcze. Czy ono się po udanych dla obu formacji wyborach przekształci w dłuższą współpracę, to zobaczymy, ale na dzisiaj bardzo jasno sobie mówimy. Gdyby tak było, że te rzeczy by nas nie dzieliły, no to byśmy powiedzieli, robimy wspólny klub parlamentarny, a jednak ta świadomość kazała nam umieścić ten zapis, że po wyborach będziemy współpracować ze sobą, ale w dwóch odrębnych klubach parlamentarnych.
Panie senatorze, pańskie kandydowanie do Senatu, pan już rozmawiał na ten temat, no bo żeby ono się spełniło, musi to dziać się w ramach Paktu Senackiego, prawda? No bo ponieważ te cała idea Paktu Senackiego polega na tym, że opozycja dogaduje się co do kandydata, którego wystawia. To jest jeden, jedyny kandydat. Ta opozycja, która jest w ramach paktu skupiona. Czy pan rozmawiał o tym z Donaldem Tuskiem? Czy pan wie, że jest pan tym kandydatem? Czy może to wyglądać inaczej? Bo w Poznaniu to chętnych do...
Proszę pana, po pierwsze chciałem panu przypomnieć, że nie jestem kandydatem z Poznania. Nie mój okręg wyborczy...
Mówię o Poznaniu dlatego, że w Poznaniu akurat chętnych zgłosiło się bardzo dużo i tam cały czas trwa tak takie zastanawianie się, kto ostatecznie będzie. I pytam, czy podobnie jest u pana w Pilskim?
Ja jestem południową częścią okręgu Pilskiego, to też warto powiedzieć.
Kościół północny Wielkopolska.
Tak, Kościół północny Wielkopolska, okręg 89. Znaczy ja panu powiem tak. Po pierwsze, ja nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem, bo moim rozmówcą jest pan marszałek Piotr Zgorzelski, który odpowiada za pakt senacki. On negocjuje pakt senacki. I dla mnie, jako dla prostego senatora, rozmówcą jest ten, kto ze strony PSL-u negocjuje pakt senacki. I wiem od pana marszałka Zgorzelskiego, że wszystkie formacje, które chcą tworzyć pakt senacki, mnie zaakceptowały i mnie to na dziś wystarczy.
Czyli mamy newsa tak naprawdę. Jan Filip Wilczyński, możemy to podać.
Ja bym powiedział tak. Ja panu mówię o pewnej rozmowie, którą ja odbyłem z panem marszałkiem Zgorzelskim, natomiast nie chciałbym, żebyście państwo to ogłaszali, bo rozumiem, że ogłoszenie jest w momencie, kiedy wszyscy kandydaci wychodzą i mówią, tak, to jest ta drużyna tych 100 osób.
Sympatii, żadnych pocałunków śmierci w takim razie nie będzie.
Jakbym powiedział tak, gdybym nie uważał, że chcę to powiedzieć, to bym tego nie powiedział. A pan sobie z tym zrobi, co pan z punktu widzenia rzemiosła dziennikarskiego uważa. Natomiast, żeby wrócić do tych kandydatów. Wie pan się zdradził przed programem, że pan ogląda mojego Facebooka. No to jeśli pan ogląda mojego Facebooka i Twittera, to pan widzi, że jestem w moim okręgu wyborczym dość aktywnym senatorem. No ja mogę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji, jestem już trzecią kadencję senatorem, miałem ponad 550 wydarzeń, które w ciągu kadencji odwiedziłem, spotkałem się z wyborcami. W tej kadencji ich jest trochę mniej, bo były 2 lata pandemii, jest 240, więc myślę, że też ta moja aktywność powoduje, że tych chętnych do startu jest też trochę mniej.
To pewnie jest racja, ale polityka rządzi się innymi prawami. Zostawmy ten temat. Panie senatorze, Bogusław Sonik mówi się, że ostatni konserwatysta odszedł z Platformy Obywatelskiej. Ma pan déjà vu, patrząc na okoliczności, powód odejścia tak zasłużonego opozycjonisty? Symbolu Paweł.
Znaczy, wie pan, no, jak ja już któryś raz odpowiadam na to pytanie, jeśli by miałbym odpowiedzieć, jaką miałem pierwszą myśl, kiedy się dowiedziałem, że Bogusław Sonik odchodzi, a przede wszystkim ta pierwsza myśl mi się narodziła wtedy, kiedy Donald Tusk powiedział, że no, ci, którzy nie są za tym, aby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia, ci nie mogą się znaleźć na listach Platformy Obywatelskiej, to pierwsza myśl, która mi wtedy przyszła, że to była dobra decyzja, że w 2018 roku opuściłem Platformę Obywatelską z całą sympatią dla kolegów i koleżanek, których tam zostawiłem, których lubię, cenię, od których doznałem bardzo wiele życzliwości. Taka myśl mi przyszła do głowy. Myślę, że ludzie o konserwatywnej wrażliwości, którzy są w Platformie Obywatelskiej, za sekundkę, to każdy z nich na innym etapie podejmuje bądź podejmował taką decyzję. No, na innym etapie podjąłem ją ja, na innym etapie podjął ją Ireneusz Raś, który jest dzisiaj, że tak powiem, jednym z ważnych posłów tego bytu, który będzie reprezentowała lista Trzecia Droga. Na innym etapie podejmuje ją Bogusław Sonik. No, każdy w swoim sercu z tych osób o konserwatywnej wrażliwości podejmuje własną decyzję, kiedy jest ta granica, za którą nie może się już zdecydować na to, prawda?
Ja tak się zastanawiam, czy tylko też chodzi o kwestie te dotyczące aborcji, bo jeżeli tę definicję Bogusława Sonika, jak on mówi o powodach odejścia, no to rzeczywiście to jest pewna diagnoza polityki w ogóle w naszym kraju, ale też takiej, którą uosabia chyba dzisiaj partia Platforma Obywatelska. Mówi o tym, że jemu nie wystarczy bycie tylko korporacją zarządzającą ciepłą wodą z kranu. I w tym kierunku to idzie, czyli partii, która gromadzi ludzi, czy przyciąga ludzi, żeby mieć święty spokój i być zadowolonymi z tego, co było. Nie ma ambicji jakby kierowania rzeczywistości. Może to też jest ważny powód.
Czy wie pan co? Ja bym powiedział tak. Ja po pierwsze, po 5 latach poza Platformą trochę trudno mi się wypowiadać o sytuacji wewnętrznej w Platformie Obywatelskiej. Pan Sonik to robi, ma taką opinię, ja nie będę jej tutaj komentował. Natomiast ja bym powiedział tak. Pan Bogusław Sonik, którego niezwykle cenię, myślę, że tęskni, i ja tą tęsknotę rozumiem, za trochę inną formułą partii, ale trzeba sobie zdawać też sprawę z tego, że polityka, jak wszystko w naszym życiu, się profesjonalizuje, podlega nowym trendom. Ja wiem, że można mieć sentyment, i ja go też mam, do polityki, która się wykuwała w niekończących się dyskusjach, debatach i tak dalej, ale choćby pan tutaj wprowadził element Twittera, ja wprowadziłem element Facebooka. Wtedy w tamtej rzeczywistości tego nie było. A więc ta rzeczywistość wygenerowała na przykład coś takiego, co jest pewną jednolitością przekazu, tak? I można się zrzymać.
To się nazywa ładnie przekaz
tak, dnia. I można się zrzymać politycy starej daty, jeśli ja siebie do tej starej, do polityków starej daty siebie zaliczę, to można się zrzymać na przekazy dnia na przykład, ale to jest trochę pochodna no, tej rzeczywistości, takiej cyberrzeczywistości, w której, że tak powiem, funkcjonujemy. Mnie też jest tego żal, ale rozumiem, że rzeczywistość się zmienia.
Na koniec sprowokuję pana troszeczkę, dlatego że nie wiadomo, jak będzie wyglądała rzeczywistość po wyborach. Gdyby się okazało, mówi się coraz częściej, że nie da się stworzyć rządu bez Konfederacji, a być może każda z partii będzie próbowała tego uniknąć. Wyobrażał pan sobie taki scenariusz u nas, jak koalicję w stylu Ampel w Niemczech, gdzie zupełnie różne byty polityczne, często sobie przeciwstawne, tworzą koalicję? No bo na przykład Rafał Ziemkiewicz sugeruje coś takiego. A może koalicja PiS, Hołownia, PSL na przykład?
Znaczy ja sobie tego...
O wyborach.
Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja mogę powiedzieć tak, no... I wracając do różnych, bo to jest jednak tak, że jak się udziela kilku wywiadów, to te tematy wracają. No więc ja...
Nie jestem oryginalny, przepraszam.
Więc ja w jednym z wywiadów powiedziałem, że z panem Braunem łączą mnie dwie rzeczy. Szczęść Boże, to jest raz. I druga rzecz, która mnie łączy, to jest przywiązanie do mszy trydenckiej. Pan Braun pewnie jest bardziej, ja jeżeli chodzi o mszę trydencką, jestem bardziej wierzący, nie praktykujący. Pewnie pan Braun praktykuje częściej, jeśli chodzi o mszę w klasycznym rzymskim rycie. Natomiast no, poza tymi dwoma elementami nic nas nie łączy. No, ja na przykład uważam, że tak byłem,
no to więcej pana z PiS-em
występowanie z banerami stop ukrainizacji Polski jest czymś niedopuszczalnym w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No i chociażby z tego powodu...
Ale były takie pomysły. Platforma, Konfederacja, też taki się pomysł pojawił. Różni fantaści.
No dobrze, ale ja bym powiedział tak. Siedząc sobie na fotelu, można budować różne teoretyczne modele, a potem jest życie. Ja sobie w tym życiu nie wyobrażam współpracy między Trzecią Drogą, czy też PSL-em i Polska 2050, a Konfederacją.
A PiS-em?
Kropka.
A PiS-em?
PiS-em też nie. Znaczy ja bym powiedział tak, rozmawialiśmy na początku tej naszej rozmowy o tym, co sądzimy o podejściu PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego, do praworządności. To jest po prostu niemożliwe.
To ma pan praworządność, z drugiej strony ma pan liberalizację aborcji do 12 tygodnia. No, nie zazdroszczę wyborów.
Proszę pana, ja bym powiedział tak. To czasem bardzo wielu ludzi mówi o tym, że ja już, że tak powiem, mamy za sobą bogate życie partyjne. No to bogate życie partyjne, które mamy za sobą, jest zdeterminowane także tym, że próbuję jako konserwatysta znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie będę mógł, że tak powiem, normalnie funkcjonować. Cieszę się, że znalazłem je w PSL-u i jeśli nie poróżnią nas sprawy światopoglądowe, a sądzę, że nas nie poróżnią, bo PSL ma tu rozwiązanie, jak te sprawy rozwiązywać, dając wolną rękę, to mam nadzieję, że
chociaż
umrę,
pan jest przeciw referendum, że, ale to
że
jest...
umrę, ale Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, Jan Filip Libicki ma do tego poglądu prawo. I więc mam nadzieję, że umrę jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo bym tego chciał.
I żeby na moim
pogrzebie byli koledzy ze sztandarami Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to jest piękna tradycja.
Wszystkie terminy przebomblowaliśmy, musimy kończyć.
Ale bardzo o sztandarach, co chciałem powiedzieć.
No. Jan Filip Libicki, gość Porannej Rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.